Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek. A ze mną Kaja Tomczyk, psycholożka, autorka książki o ADHD. A dzisiaj będziemy rozmawiać o złości. Jak tą złość rozbroić, nie wyprzeć się jej, ale w taki dobry sposób, jak się z nią poukładać, dlaczego mamy z tym uczuciem, z tą emocją, nie uczuciem, tyle problemów. I takie pytanie na marginesie, czy osoby mające spektrum ADHD troszkę gorzej radzą sobie ze złością?
Może sobie radzą dobrze, jeżeli mają dobre narzędzia do tego, ale na pewno dużo jej przeżywają. Czasami nazywają to irytacją, czasami jest to takie zniecierpliwienie, które się przeradza w złość. W związku z tym ta dysregulacja emocji, która się pojawia w ADHD, jest dosyć naturalna, a mamy pełne spektrum emocji, od złości do radości, do ekscytacji, do właśnie zniecierpliwienia. W związku z tym złość na pewno też się tam pojawia i często te osoby z ADHD mówią o tym, że znacznie szybciej ten ląd jest po prostu krótszy, ale czasem też jest tak, ja tak po sobie to obserwuję, bo napisałam tę książkę też dlatego, że sama mam ADHD, że czasem ja po prostu dość długo próbuję wytrzymać pewne sytuacje, w których nie jest mi komfortowo i w związku z tym zaczynam sama pracować na to, żeby ta złość u mnie wystąpiła. W związku z tym uczę się tego, żeby się przyglądać, co się ze mną dzieje, bo czasem ten już wybuch jest rzeczywiście silny, ale on się po prostu gromadzi.
No tak, to wynika z tego, że my próbujemy mieścić złość, to trochę tak, jakbyśmy próbowali parę przykrywką mocno zatrzymać, a ona i tak w pewnym momencie znajdzie swoje ujście. Złość jest troszeczkę jak ogień, tak bym nazwała tę emocję, że to jest ogień, który w nas płonie i w pewnym momencie i tak gdzieś musi się na zewnątrz wydostać. Ale może uporządkujmy. Złość, jak powiedziałyśmy na początku, jest emocją i na szczęście w psychologii już nie mówi się o złych i o dobrych emocjach. Emocja, każda emocja jest potrzebna i ważna. Można mówić o miłych emocjach, przyjemnych dla nas i też o emocjach, które są dla nas trudne. Czy takie rozgraniczenie możemy zrobić? Bo złość niewątpliwie jest trudną emocją.
Jest emocją trudną, bo trochę nie jesteśmy nauczeni, jak ją przeżywać, jak z nią być, jak ją dobrze wyrażać. W związku z tym jest ona trudna, a im bardziej się z nią oswajamy, tym bardziej jest, myślę, potrzebna, zawsze jest potrzebna, ale mam wrażenie, że nie każdy potrafi z tej złości korzystać, a ta złość niesie naprawdę bardzo dużo dobrych informacji, więc emocje same w sobie, wszystkie, o czymś chcą nam powiedzieć i my trochę przy tym mówieniu, że emocja jest zła, pokazujemy, że ona jest na przykład niepotrzebna, to znaczy pozbywamy się tego, co jest złe.
Nie możemy jej też pokazać, tak? No bo jesteśmy od razu trochę gorszym człowiekiem. No jak to? Tak. Pokażemy teraz złość, mamy być mili, poukładani, tak, uprzejmi. Tak, współczujący.
Tak, tak. I zdecydowanie ja w ogóle nie wierzę w to, że są osoby, które złości nie przeżywają, bo są takie osoby, które deklarują, że bardzo rzadko się złoszczą, że albo widzimy, że się nie złoszczą. Myślę sobie, że to jest niemożliwe, że jest to bardzo ludzkie, takie wręcz biologiczne, ponieważ złość jest o tym, że coś zostaje przekroczone w nas. Czasami jest to kwestia właśnie granic, znaczy, że ktoś narusza naszą granicę, on nie musi wiedzieć, gdzie jest nasza granica, w związku z tym nawet nie musi robić tego specjalnie, ale złość się pojawia naturalnie w odpowiedzi na to przekraczanie. Czasem jest też tak, że widzimy, że czyjeś granice są przekraczane, znaczy widzimy, że ktoś się nie potrafi obronić, albo widzimy, że coś jest nie w porządku wobec tej osoby i też możemy odczuwać złość w takiej sytuacji. Czasem jest to takie bardzo integralne, to znaczy, że mamy jakieś wartości dla nas bardzo ważne. Na przykład, nie wiem, poczucie sprawiedliwości. Kiedy coś jest rzeczywiście niesprawiedliwe, jesteśmy niesprawiedliwie ocenieni, widzimy jakąś niesprawiedliwość w świecie, to ta złość też się może pojawić. Więc jest to niezwykle taka ważna i wartościowa emocja, która może powiedzieć, hej, możesz zadziałać, możesz jakoś zareagować, coś się nie tak dzieje, jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby te granice były cały czas przekraczane, to konsekwencje naprawdę mogą być gorsze niż przeżywanie złości.
Ja bym chciała zaznaczyć, że słowo klucz to jest właśnie sprawiedliwość. Mhm. W wielu artykułach takich specjalistycznych, które czytałam, to psychologowie i specjaliści podkreślają, że to jest zasadniczo reakcja na przekraczanie granic, ale też na niesprawiedliwość, bo to rzeczywiście przekraczanie granic można z tym połączyć, tak? Ktoś nas niesprawiedliwie wykorzystuje, niesprawiedliwie ocenia, niesprawiedliwie wypłaca nam na przykład pensję, tak? tak, my mamy takie poczucie, druga strona może mieć zupełnie inną reakcję. Ale jak my mamy z tą złością społecznie? Bo kiedy patrzymy na nasze życie właśnie społeczne, czy na ulicę, to ja mam wrażenie, że ta złość płynie kanałami, strumieniami, że my wyrażamy złość, kiedy nie jesteśmy w jakimś kontakcie interpersonalnym, który ma podłoże rodzinne, podłoże przyjacielsko-towarzyskie. No już nie mówię o pracy, tak? Bo tutaj chyba wyrażenie złości w ogóle jest tematem bardzo trudnym, kiedy jest zależność.
Tak, myślę sobie, że to wynika z tego, że mamy bardzo kiepskie konotacje, takie kiepskie skojarzenia z kwestią złości. Myślimy, że ona jest nie na miejscu, jest niegrzeczna w pewien sposób i ona może być niegrzeczna, znaczy wyrażanie tej złości może być
bardzo niegrzeczne. No przez szybę samochodu nieraz pewnie pani widziała, tak? Jak się złość wyraża u jednego czy drugiego kierowcy.
U nas w Polsce...
O tym myślę.
Tak, ja myślę, że u nas w Polsce w ogóle dużo się tam gromadzi złości. Ja myślę, że my jesteśmy bardzo takim charakternym narodem, to znaczy mamy dużo w sobie tych emocji, ale jest problem z tym, gdzie można je wyrażać. Niektórzy wyrażają je właśnie w takich bardzo nieadekwatnych już miejscach, dlatego że złość leży w innym miejscu. Czyli to, co pani wspomniała, że możemy być źli na sytuację naszą rodzinną, na jakąś naszą relację, ale wyżywamy się na pracowniku, nie wiem, sprzętu AGD. I w związku z tym, gromadzą się emocje w tej drugiej osobie. Ona też zaczyna być zła, zaczyna się złościć na swojego współpracownika. I my tak przekazujemy jakoś tak bardzo nieadekwatnym miejscu złość, a mamy jej dużo, ale ja myślę, że wszyscy jej mamy dosyć dużo. Ostatnio byłam w kraju skandynawskim i tak właśnie miałam poczucie, że tam chyba złości jest o wiele mniej i jeszcze nie rozgryzłam, czy chodzi o kwestię kulturową, czy kwestię jaką, że oni rzeczywiście na jakimś niższym poziomie tą złość przeżywają, bo jest tam bardzo dużo spokoju i takiej łagodności i do dzisiaj się zastanawiam, czego to jest kwestia.
Pytanie, czy złość jest kwestią temperamentu na przykład, bo mówi się, że ktoś reaguje błyskawicznie, jest cholerykiem, tak, wybucha. Czy jednak to jest kwestia nieprzepracowanych emocji w dzieciństwie? Bo na pewno od tego wszystko się zaczyna, kiedy ta złość była duszona, kiedy była właśnie taka zapieczona w domu, bo no jak się pogniewać na mamę czy na tatę, tak? To trzeba przybrać jakieś strategie, żeby sobie w tym środowisku radzić. Tak? Mama się mogła zezłościć, tata też, ale dziecko, o, przepraszam. Oczywiście mówimy o sytuacjach skrajnych, bo ja mam wrażenie, że jednak teraz dużo większe przyzwolenie jest
Oczywiście.
W domach rodzinnych.
Tak. Chociaż jest też takie przyzwolenie, zauważyłam, w kierunku dzieci do rodziców, że ta zgoda gdzieś jest. Rodzice uczą się tego, żeby powiedzieć dziecku, że to, co teraz przeżywasz, to jest złość i może spróbuj powiedzieć, dlaczego tak jest. Ale z tego, co widzę, rodzice trochę się tej złości boją wyrażać, bo od razu kojarzą to z jakąś taką reakcją przemocową, z jakąś agresją, więc często pozwalają na pewne zachowania, nie stawiając na przykład granic. Więc mam wrażenie, że w pewnych miejscach jest coraz bardziej akceptowana złość, a w pewnych jakoś nie do końca, że właśnie między dorosłymi osobami boimy się to wyrazić. Ja myślę, że chodzi też o taką bardzo prostą i ewolucyjną rzecz, że my jesteśmy istotami społecznymi. Złość może potencjalnie być ryzykiem do tego, że nasza relacja się skończy na przykład z kimś. To znaczy, że boimy się, że ta osoba nas odrzuci, kiedy powiemy, że coś nas złości, albo my się tak zezłościmy bardzo, że zerwiemy te relacje. No a na poziomie nawet takim neurologicznym to trzymanie się, to przetrwanie, to bycie z drugim człowiekiem jest niezwykle ważne. W związku z tym złość jest kojarzona właśnie często z tym, no bo w domu na przykład ona się trochę zaczyna mieszać z agresją. To znaczy, że tatuś jest zły, w związku z tym tatuś na nas, nie wiem, krzyczy. Albo tatuś podnosił na nas rękę. W związku z tym później ta złość nie kojarzy się po prostu z emocją, po prostu z jakimś wyrażaniem, tylko kojarzy się od razu z agresywną reakcją. No i jest wtedy trudno.
Zatrzymajmy się właśnie przy tych relacjach rodzinnych, kiedy dziecko jest uczone, że złość trzeba tłumić, tak? Bo po pierwsze rodzice się właśnie zezłoszczą, bo mają do tego prawo. Po drugie, to nie wypada. No i możemy mieć w dorosłym życiu dwie reakcje. Albo będziemy w siebie tę złość walić, tak, kierować ją do siebie, albo będziemy wyrzucać na zewnątrz. Mamy takie osoby, pewnie pani spotkała, wiecznie zdenerwowane, wiecznie wkurzone, ciągle coś im nie pasuje, tak? Zresztą same o tym mówią. Czy to jest ta nieprzerobiona, przenoszona, zapieczona złość?
Odpowiedź nie jest taka prosta, u każdego będzie inaczej, bo ja sobie tak myślę, że z jednej strony może być taka wieczna irytacja, może brać się z tego, że w miejscu, w którym powinnam wyrazić swoją złość, powinnam jakoś załatwić sprawę, nie wiem, właśnie z moim szefem na przykład, albo w jakiejś mojej bliskiej relacji, to ja tego nie załatwiam, w związku z tym moja potrzeba jakaś jest niezrealizowana, więc cały czas gdzieś ta irytacja ze mną pozostaje. Może być też tak, że nauczyliśmy się nie wyrażać, tak jak pani wspomniała, i wtedy uderzamy w siebie, w związku z tym bardzo często, to jest ciekawe i mało osób o tym wie, że złość może zostać przykryta poczuciem winy. To znaczy pojawia się we mnie taka myśl, że kurczę, to znowu ja coś nawaliłam, bo nie jestem nauczona, żeby powiedzieć, to ta druga osoba nawaliła. W związku z tym zaczynam myśleć, to ja, no i pojawia się poczucie winy, ale gdyby pogrzebać i zapytać, a ty jak się z tym czujesz? W ogóle to by się podobało, to co się wydarzyło, to ta osoba może powiedzieć, no nie za bardzo. Więc pod spodem jest często złość. I jeżeli jesteśmy też nauczeni, no to jest jakaś taka kompensacja, jakaś taka wymiana emocji, tak, że zamiast czuć złość, to poczuję poczucie winy, bo w siebie uderzę, ale podobnie jest na przykład dla mnie ze smutkiem. Znaczy wyobrażam sobie, że są też osoby, które jakby zapytać, co ty się tak w ogóle złościsz, co cię boli, to tam dużo boli. A w tym cierpieniu czy w tym bólu może być właśnie dużo smutku, jakiegoś zmęczenia, więc ta złość nie zawsze jest tylko czystą złością. Czasem
właśnie
to
jest bardzo ważne, co pani powiedziała, pani Kaju, bo też uciekamy w pewnego rodzaju strategię, kiedy mamy właśnie poczucie winy, złoszcząc się na przykład na rodziców, czy szczególnie właśnie na rodziców i na to środowisko domowe. Idziemy w coś takiego, co nazywa się people pleasing, tak? Mhm. Czyli zadowalanie. My przybieramy taką strategię, żeby się przypodobać, zadowolić, byle tylko właśnie albo było spokojnie, albo rodzice, czy już w dorosłym życiu, w jakichś kontaktach innych, ta złość z nas nie wyszła.
Tak, to jest taka, myślę, że tam pojawia się bardzo dużo lęku przed złością. Bardzo dużo lęku przed tymi konsekwencjami tej mojej złości. W związku z tym people pleasing, mówi się, że pokolenie milenialsów jakoś szczególnie mocno jakoś sobie przybrało po prostu te strategie, bo już z tego co wiem, pokolenie Z tłumaczy nam, że no już nie musicie być tacy mili cały czas. Ale to wynika właśnie znowu z pokoleniowego, jakichś takich pokoleniowych nauk. My tak naprawdę, ja mówię my, bo też jestem milenialsem, mieliśmy bardzo dużo do przepracowania, jeśli chodzi właśnie o wyrażanie emocji, bo rzeczywiście nasi rodzice nie musieli się tego nauczyć i często też nas uczyli właśnie, że mama jest zmęczona, w związku z tym się nie złość, tata ma swój powód, babcia, no to trzeba ją zrozumieć i dziecko gdzieś tak pozostawało z takim wrażeniem, że moje emocje nie są ważne, w związku z tym uczę się tego, że inni są ważniejsi, ich emocje są ważniejsze, ich granice są ważniejsze, więc jakby gdzieś to, co jest moje, jest dość mało ważne.
No tak, ale ta złość, jak powiedziałyśmy na początku, no i tak się wydostanie. Tak. Mimo tego właśnie people pleasing i mimo hamowania tych emocji w dorosłym życiu możemy pójść no, w różne niezdrowe, destrukcyjne ścieżki, na przykład choroby autoimmunologiczne, depresja, stany lękowe. To wszystko może być reakcja na nieprzepracowaną złość, tak?
Tak, tak. No, generalnie trzeba pamiętać, zaczęłyśmy o tym mówić na początku, że złość jest taką kulą, takim ogniem i to rzeczywiście pod względem też poziomu energii, która się w nas gromadzi, jest ona ogromna. Dlatego potrzebujemy czasami wybiegać, nie wiem, kopnąć w coś, po prostu pojechać gdzieś na rowerze, wykrzyczeć. Dlatego, że tej energii pojawia się ogrom w nas. No i teraz to, co jest potrzebne, to jest wyrażenie jakoś tej złości poprzez ciało również. A jeżeli my ją połykamy, dosłownie, no to połykamy ją w jakimś takim napięciu mięśniowym. To też się bardzo często odbija na układzie pokarmowym, więc te problemy, które się potem gdzieś ujawniają po latach. Idziemy na masaż, wszystko nas boli, z jakiegoś powodu płaczemy podczas takiego rozluźniania tych mięśni. Dlatego, że ta złość rzeczywiście, jak sobie tak myślę, że my działamy na własną niekorzyść, wstrzymując ją. Ja mam wrażenie, że złość wykracza poza granicę naszej skóry po prostu. Znaczy, ona tego potrzebuje. jeżeli my ją zaczynamy hamować, to jakby zamykamy ją w pewnej takiej klatce naszego ciała, no i gdzieś to się musi pomieścić, a tego jest bardzo dużo.
Tego jest bardzo dużo i też chciałabym się zatrzymać na tym wyrażaniu złości i na tym, żeby sobie poradzić z poczuciem winy. Czytałam taką opowieść psychoterapeutki, która terapeutyzowała osobę ewidentnie nie mogącą poradzić sobie ze złością. I ona nawet potrafiła nazwać, że jakieś zachowanie danej osoby ją zezłościło, po czym następowało coś takiego. No ale ona i ta osoba znajdowała usprawiedliwienia, dlaczego ona się tak zachowała. Zamiast po prostu wyrazić swoją złość, powiedzieć, to zachowanie mnie zezłościło, to chyba właśnie chodzi o to poczucie winy, tak? Że ja przecież nie mogę się zezłościć, tak? Bo ona miała powody.
Mhm. W ogóle psychologowie mają tę trudność w pewnym momencie też, bo zaczynają bardzo dobrze rozumieć ludzi, w związku z tym gdzieś się nie mogą czasem zatrzymać na tym, żeby powiedzieć, że no ta osoba po prostu jest wkurzająca, ona mnie po prostu drażni. I trzeba by tu rozróżnić dwie rzeczy. To znaczy, że ja mogę jednocześnie, bo mogę rozumieć i mogę powiedzieć, ta osoba miała swoje powody, ale nie mogę jednocześnie zepchnąć swojego przeżywania, czyli dobrze by było albo dać sobie przestrzeń na dwie te rzeczy, naraz jest dość trudno, więc jakby dać po kolei, czyli ja, okej, ja rozumiem, że ktoś miał powody, ale ja w tym momencie, to jestem strasznie wkurzona i w tym momencie potrzebuję się poirytować, powiedzieć, że mam tego dosyć, że już po prostu nigdy więcej nie będę rozmawiać z tą osobą i po jakimś czasie, kiedy ja sobie pozwalam na to, żeby ta emocja się ze mną spotkała, ona zazwyczaj blednie, no już to po prostu, to jest niesamowite w emocjach, że my je wypychamy, a one naprawdę dosyć szybko potrafią czasem z nas po prostu wypłynąć, tylko musimy się z nimi skontaktować. I potem jest miejsce na to rozumienie, więc myślę sobie, że trudno niektórym jest zrozumieć, że mogą i rozumieć, i przeżywać, i że na te dwie rzeczy jest miejsce.
Chodzi bardziej mi o to usprawiedliwianie, tak? Że za każdym razem akurat w tym przypadku ta osoba usprawiedliwiała, jakby dawała pierwszeństwo osobie, która ją zraniła, dotknęła i tak dalej, zamiast skupić się na tej sobie przeżywanej złości po prostu. Stawiamy kropkę, wracamy do rozmowy już za chwilę, porozmawiamy nieco więcej o tym, jak się złość objawia w ciele, czy gniew i złość to jest to samo, co się kryje pod złością tak naprawdę. Już trochę pani o tym powiedziała i jak ją detonować w taki sposób, żebyśmy nie urazili drugiej strony. To jest bardzo trudne, zwłaszcza kiedy ciało jest w ogniu, tak? A my chcemy, będąc przy sobie, jednak nie zranić, nie obrazić drugiej osoby. Kaja Tomczyk, psycholożka, autorka książki o ADHD, przypominam, jest dzisiaj z nami.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy dzisiaj o złości, o poskromieniu złośnicy, ale my tej złości nie chcemy poskramiać, chcemy, żeby ona się z nas wydobyła w kulturalny, jeżeli to jest możliwe, do tego dążymy sposób. Przypominam, że w studiu Kaja Tomczyk, psycholożka i autorka książki o ADHD. Złość i gniew, na tym się zatrzymałyśmy między innymi. Czy to jest tożsame?
Ja tak sobie myślę, że z punktu widzenia psychologii trochę w zależności od tego, z którego nurtu będziemy czerpać, to wszędzie jest trochę inaczej. W jednym miejscu niektórzy mówią, że nie chcą używać słowa złość, bo kojarzy się ze słowem zły, więc wolą rzeczywiście korzystać z gniewu. W innym miejscu interpretuje się to w ten sposób, że gniew jest jakiś taki przedłużonym jakimś takim stanem, gdzie te jakieś nasze potrzeby są cały czas niezrealizowane, a złość jest bardziej reakcją na dany bodziec, więc jest znacznie krótsza i myślę sobie, że rzeczywiście ta różnica językowa może nie być aż tak ważna w kontekście przeżywania. To znaczy tak sobie myślę, że może to nie mieć znaczenia, czy ja przeżywam złość, czy gniew. Mi jest blisko do tego, że gniew jest jakąś taką emocją silniejszą, że za tym idzie rzeczywiście jakaś taka ogromna moc, trochę chyba większa niż złość. Ale najważniejsze od chyba czasem nazwania tak bardzo precyzyjnie jest w ogóle zrozumienie, co tam się ze mną dzieje, co to w ogóle jest.
Dobrze, to w takim razie pytanie, co się dzieje z naszym ciałem, każdy to pewnie czuł, kiedy jesteśmy mocno zdenerwowani, zezłoszczeni. Od razu pytanie, czy zdenerwowanie i złość to też są tożsame określenia? Czy za złością idzie zdenerwowanie? Złość jest pierwsza, a potem pojawia się to zdenerwowanie, które czujemy w ciele.
Myślę sobie, że to znowu jest kwestia językowa. To znaczy, że zdenerwowanie jest złością tak naprawdę.
Po prostu.
Tak, i rzeczywiście w gabinetach po prostu, jeżeli ktoś opowiada o emocjach, to często jednak terapeuta czy psycholog stara się doprecyzować, czy to jest złość, czy to smutek, więc, bo czasem szukamy trochę słów zastępczych, żeby, bo się boimy złości, w związku z tym mówimy, no taki trochę byłem zdenerwowany, ale nie, to nie była złość. No nie wiem, czy tak dałoby się to rozdzielić. Właściwie złość jest zdenerwowaniem, jest irytacją, jest poirytowaniem. No a jeśli chodzi w ogóle o przeżywanie w ciele, gdzie to się objawia. Były takie badania, takie samoopisowe, w których ludzie mówili, w jakich miejscach w ciele odczuwają swoje emocje i później to zostało, te wyniki przedstawione po prostu na postaciach i były zarysowane kolory. Im bardziej czerwona, tym silniejsza jest ta emocja, jakaś taka bardziej właśnie gorąca.
Energia, jak to pani nazwała, i to jest bardzo dobre określenie, bo to jest potężna energia.
Potężna.
Tak?
I to, co jest bardzo ciekawe, że wiele emocji rzeczywiście się gdzieś kumuluje, a złość została zarysowana jako całe ciało. To znaczy, że rzeczywiście od czubka głowy po prostu po palce stóp widać było, że to jest bardzo dużo koloru czarno-czerwonego. W związku z tym ta energia naprawdę potrafi się rozłożyć w różnych miejscach. I to, co też jest ciekawe, że każdy dosyć indywidualnie przeżywa swoje emocje w różnych miejscach. To znaczy dla wielu osób złość kumuluje się w szczęce. Stąd wynika też często bruksizm, czyli to ściskanie zębów. Czasem dzieje się to w nocy, czasem dzieje się to nieświadomie w ciągu dnia. I potem te zęby zostają ścierane i często osoby, które idą dopiero do dentysty, dowiadują się, że coś się dzieje na poziomie emocji, a nie wcale w kwestii dentystycznej. Tak samo jest z kwestią rąk. No, nie bez powodu kojarzy nam się, że jak ktoś się złości, to chce w coś przywalić, więc bardzo dużo jest energii w dłoniach. Ale u niektórych też rozlewa się po klatce piersiowej, więc jest to jakieś takie ogromne na przykład ciepło. Niektórym zaczyna robić się zimno, kiedy są bardzo zezłoszczeni. Więc cała ta adrenalina, noradrenalina, te wszystkie hormony, które i kortyzol, które w tym momencie biorą udział w tej złości, no rzeczywiście też na poziomie takim ewolucyjnym działa tak, że mówi nam, albo walczysz, albo uciekaj, no coś zrób, tak? Nie stań w miejscu. A my teraz społecznie jesteśmy nauczeni, żeby się wstrzymywać, trzymać to wszystko w sobie.
Ja jeszcze wrócę do tego procesu terapeutycznego, bo to dla mnie była bardzo ciekawa analiza psychoterapeutki, która opowiadała, że są takie ćwiczenia, to akurat w nurcie psychodynamicznym, że tę złość można właśnie wyrazić na wirtualnej osobie. Mhm. Czy na rodzicu na przykład, czy na przyjaciółce, na osobie, która ewidentnie przez lata powodowała, że my cierpimy, żeby użyć w tym gabinecie właśnie przemocy fizycznej. Nie wiem, co pani na to. Dla mnie to było dość kontrowersyjne. Mm-hmm. No jak teraz kopać mamę na przykład, czy tatę, czy brata, czy kogokolwiek, tak?
Jest nurt, który w ogóle najbliżej jest kwestii wyrażania emocji przez ciało i jest to ta cała terapia stworzona przez Lowena. W związku z tym to można powiedzieć, że to jest terapia poprzez ciało. I w związku z tym tam bardzo dużo Lowen opracował ćwiczeń, właśnie tak się przyglądając, bo on też czerpał z nurtu psychoanalitycznego. Przyglądał się temu i zobaczył, że gdzieś mu brakuje tego pierwiastka korzystania z ciała. I tam jest wiele ćwiczeń, które jest bardzo fizycznych i oczywiście nie kopiemy mamy, nie kopiemy tam żadnej cioci, tylko korzystamy z takich narzędzi jak na przykład ręcznik, ściskanie i takie skręcanie ręcznika. Możemy zagryźć zęby na ręczniku, możemy kopać na przykład w tapczan albo uderzać właśnie rękoma a propos złości. I wszystkie te ćwiczenia mają na celu uwalnianie całego tego gniewu, całej tej energii z naszego ciała. Sama doświadczałam takiej fizycznej właśnie formy wyzwalania emocji i uważam, że w wielu miejscach może to być niezwykle korzystne. Wystarczyłoby wziąć nawet rakietę od tenisa i powalić w piłkę. Więc myślę sobie, że agresją jest to, że my przekraczamy człowieka granicę, czyli bezpośrednio w niego uderzamy. W tym momencie jesteśmy w gabinecie w bezpiecznych warunkach, w których nie uderzamy w nikogo konkretnie, więc nie krzywdzimy drugiego człowieka tak naprawdę. Więc celem nie jest krzywdzenie i stąd może ta kontrowersja, że może się boimy, jak można tak zrobić, szczególnie jakoś tak patrząc kulturowo, że rodzina jest ważna, że trzeba szanować starszych. W tym momencie celem jest praca nad sobą i wyrzucanie własnych emocji.
I też mówienie, tak, do tej mamy taty, czy kogokolwiek, tak, kto leży tam, oczywiście wirtualnie w tym gabinecie, co mi zrobiłeś, co mi zrobiłaś, dlaczego ja jestem taka zezłoszczona, zezłoszczony, o co chodzi, co ja pod tym czuję, tak, że to, no jest to trudne. No, jak ja sobie wyobraziłam, że miałabym coś takiego przejść, to no jakaś taka ambiwalencja uczuć, no nie wypada, nie można, tak? Tymczasem być może jest to właśnie zdrowe. Może potem prościej będzie no wrócić do jakiejś stabilizacji takiej emocjonalnej po takim doświadczeniu dość silnym.
Tak, ja myślę sobie, że bo generalnie jest trochę tak, że my przepracowujemy na terapii zazwyczaj rzeczy dosyć stare. I teraz, gdybyśmy mieli przychodzić do naszych rodziców i wyrażać te wszystkie złości i te wszystkie nasze żale, które mamy z dzieciństwa, oni też mogą mieć trudność z tym, w jaki sposób to przyjąć. Ja nie mówię teraz, że mamy mieć na wszystko, tylko mówię o tym, że każdy z nas już coś przeżył. Już nie jesteśmy dziećmi. Zazwyczaj do gabinetu trafiamy już jako dorosłe osoby. I zazwyczaj to wyrażenie tych wszystkich, takie uważnienie naszych emocji dziecięcych, naszej złości, naszego przekroczenia granic, które ktoś po prostu te granice naruszał, to celem w tym jest to, żebym ja w końcu mogła pójść dalej jako dorosły człowiek. A jeżeli mi ciąży całe moje dzieciństwo, to ja tego i tak nie przepracuję z moimi rodzicami, bo po pierwsze mogę też się spotkać z pewnego rodzaju dewaluacją, ponieważ rodzice mają całkiem inne patrzenie na nasze dzieciństwo, na powody, dla których się w jakiś sposób zachowywali, co mówili do nas. Terapeuta jest neutralny w tej kwestii. On mówi, pozwalam ci. To jest twoje. Ty jesteś tutaj istotny i ważny. Więc tak naprawdę w gabinecie jest to najbezpieczniejsza forma.
Poza tym no, nie zawsze się da, czy rzadko się da, idąc w wieku 40 lat, czy 50 do 75-letniej mamy i próbowanie rozmawiania z nią z użyciem języka terapeutycznego. Po prostu
oczywiście
wiemy, że mama powie, a co ty mi głowę zawracasz w ogóle? Kochałam cię, wychowywałam jak mogłam, masz wszystko co najlepsze. O czym ty mówisz? Tak, daj mi spokój. Mm-hmm. I jeżeli wiemy, że tak będzie, no to też nie ma to sensu żadnego, tak?
To nie
znaczy,
ma...
można może próbować, nie wiem, ale...
To generalnie w ogóle się tego nie poleca, tak naprawdę. Nie poleca się... Czym innym jest powiedzenie, słuchaj, było mi ciężko, jakieś takie wyrażenie, ale jeżeli tam z tyłu pojawia się nadzieja, że mój rodzic mi przytaknie, powie, że masz rację, że tak było i weźmie na siebie całą winę, jest to złudna nadzieja dosyć, ale też myślę, że może być krzywdząca dla tego drugiego człowieka. To znaczy, że my chcemy powiedzieć... A teraz to całe moje cierpienie ty sobie zabierz, właśnie 70-letnia osoba, i teraz masz z nim żyć. A to jest już taka rzecz bardziej do nas, dla nas do przepracowania. Ta osoba już zrobiła swoje, już taka była, to już jest przeszłość. W związku z tym to my potrzebujemy się z nią najbardziej uporać.
A jakie korzyści daje nam złość? Jeżeli zdecydujemy się, co polecamy z panią Kają, wyrażać złość, to jakie mamy z tego korzyści?
Szereg jest. Po pierwsze, ja bardzo lubię złość, ponieważ ona mi zawsze daje energię do tego, żeby coś zmienić. Dopóki się nie zezłoszczę często, do tej pory potrafię czasem odkładać jakieś decyzje albo nie mieć jasności, czy ja bym chciała coś tak naprawdę zmienić. Kiedy się tak porządnie wkurzę, to bardzo często za tym idzie, nie, no to już jest koniec. Już w tej pracy nie dam rady, już w ten sposób nie jestem w stanie z kimś funkcjonować. W związku z tym zazwyczaj daje mi to siłę i energię. I ja myślę, że jak ludzie zrozumieją, że złość może to dać, to chętnie ją do siebie przyjmą. Bo ona naprawdę potrafi przynieść nam dużo dobrego. Druga rzecz jest taka, że jeżeli kiedyś usłyszałam bardzo dobre zdanie i do dziś dzień ze mną ono pozostaje, że konfrontacja jest inwestycją w relacje. W związku z tym, jeżeli ja się nie konfrontuję i nie powiem, słuchaj, to mnie zdenerwowało, to tak naprawdę w ogóle nie inwestuję w to, żeby ta relacja się rozwijała, bo drugi człowiek nie jest w stanie mnie poznać, jeżeli nie dowie się na przykład, że coś mnie złości. Dlatego, że cały czas będzie, nie wiem, wydzwaniał po kilkanaście razy dziennie, albo no nie wiem, z czegoś się naśmiewał, ale ja nigdy mu nie pokażę. Zobacz, ja jestem takim człowiekiem, któremu to nie pasuje.
Nie lubię, jak ktoś dzwoni do mnie o 21 i na przykład roztrząsa problemy egzystencjalne.
Na przykład, tak.
I powstrzymuje się przez lata, żeby nie powiedzieć przyjaciółce, bo nie chcę jej urazić.
Tak, ale jednocześnie ja coś przeżywam w związku z tą relacją i nie przeżywam tego z tym człowiekiem, tylko ja przeżywam to w sobie. Ta osoba przeżywa inną historię. Mamy dwie różne historie naszej relacji i potem się okazuje, że ktoś przez 2 lata złości się i robi wszystko, żeby tego unikać, a ja dzwoniąc do tej osoby nawet o tym nie wiem, bo myślałam, że wszystko jest w porządku. W związku z tym, kiedy drugi człowiek mi powie, słuchaj, ja mam tego dosyć, albo ja już nie lubię, albo już jestem w innym miejscu, w punkcie swojego życia, to ja mogę zmodyfikować jakoś swoje zachowanie i pozostać w tej relacji. A bardzo często, niestety, nie wyrażając złości, pracujemy na to, żeby ta relacja w końcu się skończyła.
To co zrobić, pani Kaju, na zakończenie? Czy jest jakaś instrukcja obsługi złości? Po pierwsze, no trzeba zauważyć, tak? To jest podstawa. No teraz ja się złoszczę, jestem zdenerwowana, rozpiera mnie, jest ten ogień. I co dalej? Mamy ochotę, tak jak pani powiedziała, to jest naturalne, coś zrobić z tym, tak? Nawet tak. Ja w tej chwili się zachowuję, tak? Chociaż się nie złoszczę w tym momencie naprawdę na nikogo, wręcz przeciwnie, ale próbuję sobie wyobrazić. No przecież nie przywalimy, nie powiemy. Są takie sytuacje, ale mówimy o rozwiązaniach, które rzeczywiście rozpakowują w dobry sposób złość.
To trzeba by sprawdzić swoją potrzebę. Czy ja rzeczywiście jest tak, że w moim ciele się tak dużo dzieje, że na przykład nie jestem w stanie też porozmawiać z drugim człowiekiem.
Czyli wyjść wtedy, czy tak? Na przykład pobiegać wyjść, albo...
Wyjść, szybko się przejść, nie wiem, rzucić poduszką, jeżeli jestem w domu, albo w ogóle przywalić tej poduszce. Więc jakby mogę znaleźć jakąś bezpieczną tego formę, a następnie, jak już ta emocja, no bo to też jest ważne, żeby w bardzo gorących emocjach wiele nie mówić. To znaczy, ja też sobie tak jechałam tutaj i myślałam o tym, że musimy też pamiętać, że psychologowie mają super rady, ale też jesteśmy ludźmi jednocześnie i że
może przede wszystkim.
Przede wszystkim właściwie i że też nie jest tak, że my możemy mieć jakąś taką świetną receptę na przeżywanie wszystkiego, dlatego, że to się stanie bardzo miałkie, jakieś takie bardzo nieludzkie moim zdaniem. W związku z tym to, że my czasami w tej złości powiemy kilka słów za dużo, to zawsze się można z tego jeszcze wycofać, można przeprosić, tak. Powiedzieć, że powiedziałam to, bo moja jakaś potrzeba była naruszona, albo już jestem strasznie tym zmęczona. Mam miejsce jeszcze potem, żeby rozmawiać, więc to nie jest tak, że jakby wylało się mleko, już koniec. Ale myślę sobie, że to, co jest bardzo ważne w języku, że często słyszę, obserwując innych ludzi, że mówią, ale ty mnie złościsz. Tak jakbyś to w tobie była ta rzecz, ta, która mnie tak strasznie złości. A czasami jest tak, że ta osoba jakaś jest, a to mnie to złości. To jest różnica językowa, ale bardzo ważna, dlatego że mogę powiedzieć o tym, ja bardzo tego nie lubię w ludziach. To nie znaczy, że ty jesteś nie w porządku, ale dla mnie to jest bardzo złoszczące. Nie chcę tego, nie lubię tego. I więc to jeśli chodzi o takie zdrowe wyrażenie, to ja bym powiedziała, że dobrze jest powiedzieć, że ja, mnie to złości, że moja potrzeba jest naruszona, że to są moje granice, nie lubię tego, a nie lubię tego, bo ty mi to robisz, nie lubię, bo ty mnie złościsz, to w ogóle to wszystko to jest w tobie. Nie?
No właśnie, mamy z tym problem, bo nie potrafimy często określić, co mnie złości, tak? Tu znowu przywołam gabinet terapeutyczny. No co pani czuła, czy co pani czuje? Złość. No ale co jest pod tą złością? No nie wiem, no złość, no jestem zła, zły, wkurzony. Być może się pani zgodzi ze mną albo nie. Pod tym zawsze coś jest. Tak,
zawsze.
To jest jakiś temat, tak? Widzimy jakąś osobę i mówimy na przykład, no wkurza mnie, właściwie nawet nie wiem dlaczego, tak? No po prostu tak mam, nie lubię, denerwuje mnie, złoszczę się jak ją widzę. No i teraz pytanie, dlaczego? Czy kogoś nam przypomina na przykład, albo robi takie rzeczy, że my sobie nie uświadomiamy, tak?
Tak, może być też tak, czasami złości nas to, że inni ludzie pozwalają sobie na coś, na co my sobie w ogóle nie pozwalamy. Czyli widzę, że ktoś na przykład odmawia zostania, nie wiem, nadgodzin w pracy, a ja sobie nigdy na to nie pozwoliłam. W związku z tym ten człowiek strasznie mnie denerwuje, bo ona to jest taka, nie wiem jaka, jakaś taka egoistyczna, my tu wszyscy się zaharowujemy, a tak naprawdę jest we mnie jakaś taka głęboka jakaś tęsknota za tym, żebym to ja była tą osobą,
że nie potrafię tak zrobić.
Tak, że ja bym sama chciała tak powiedzieć, więc wkurza mnie, że ta osoba tak potrafi. To jest w ogóle bardzo ciekawy taki wątek, o którym zapominamy, żeby się na przykład przyjrzeć, czy ten człowiek nie robi czegoś albo czegoś, co jest nam bliskie, a my nie chcemy tego pokazać po sobie. Że mówimy, że ta osoba jest tak strasznie na przykład chciwa, a ja trochę też jestem chciwa, ale tak próbuję cały czas udawać, że tak nie jest. W związku z tym ta osoba bardzo dobrze reprezentuje rzeczy, które ja widzę też w sobie. Ale no to oczywiście wymaga poprzyglądania się, czyli najpierw zrozumienia, że mam tę złość, można zapytać sobie siebie, czy jakąś potrzebę mi to narusza, na przykład, czyli skąd się bierze ta złość? Jakaś tam jest potrzeba niezrealizowana? A druga rzecz jest taka, co dokładnie w tej osobie jest dla mnie takiego nieprzyjemnego, albo co ona ma, czego ja nie mam, że mnie to denerwuje?
No tak, trzeba się przede wszystkim sobie przyglądać, bo w teorii to brzmi bardzo dobrze, rozpakowywanie tej złości, życie jest życiem, ale to się da zrobić,
da
prawda
się.
Pani Kaju?
No ja to robię, także ja wierzę, że ludzie też są w stanie to robić, a z pomocą to już w ogóle.
Na pewno wpływa to na jakość relacji. Poprawia nasze zdrowie i psychiczne, i fizyczne.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję. Kaja Tomczyk, psycholożka i autorka książki o ADHD, była dzisiaj naszym gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, dobrej niedzieli życzymy. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.